Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Co dała wizyta Donalda Tuska w Brukseli? Czy Krajowy Plan Odbudowy będzie odblokowany? Czy można to dzisiaj powiedzieć?
Z dużym prawdopodobieństwem oczywiście tak. Mówił o tym sam Donald Tusk, że pewne warunki legislacyjne tutaj są do spełnienia. Donald Tusk jeszcze nie był tam jako premier, pamiętajmy, był jako przewodniczący Platformy. Na rutynowym spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej, jest się zwykle przed posiedzeniami Rady Europejskiej, zbiera Europejska Partia Ludowa. No i ponieważ wszyscy w Europie wiedzą, że to Tusk będzie premierem, też była okazja do ważnych spotkań, przede wszystkim z przewodniczącą Komisji Europejskiej, gdzie temat Krajowego Planu Odbudowy stawał. O tym i Ursula von der Leyen, i Donald Tusk mówili, plus spotkanie z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Mhm. Więc ważna bardzo wizyta, choć w roli jeszcze przyszłego premiera, w związku z tym
ale jakiś żadne ustawy.
Ale no to, co powiedział, tak, że jest tutaj na prostej drodze, jesteśmy do odblokowania KPO, co było naszą zapowiedzią i co Unia Europejska paradoksalnie od dawna chciała uruchomić, tylko rząd PiS-u, Morawiecki, przez podziały, konflikty wewnątrz obozu jeszcze obecnej władzy, nie byli w stanie tego zrobić. Kwestia jest taka, Unia chce Polsce dać te pieniądze się Polsce należą, trzeba tylko spełnić pewne warunki. I ta wizyta Tuska, jeszcze nie premiera, myślę, jest bardzo dużym krokiem do tego, że gdy już będzie premier i pójdzie do Brukseli, żeby przedstawić plan, pokazać działanie, no właśnie działanie legislacyjne.
Tylko czy, panie przewodniczący, jednym z kluczowych warunków nie jest zmiana władzy w Polsce? Bo na przykład Okopres pisze o możliwej wypłacie 24 miliardów złotych na początku bez kamieni milowych, bez realizacji kolejnych kamieni milowych, czyli jakby sama zmiana władzy miałaby być wystarczającym warunkiem do odblokowania KPO. To nie wyglądałoby dobrze.
Ale tak nie jest. Może ktoś dokonuje nadmiernego skrótu myślowego, bo Unia nie odblokowuje za to, że się władza zmieniła, tylko to, co ta władza chce zrobić, tak? To, co ta władza planuje.
I oczywiście, ale co chce zrobić, to jest wystarczający warunek.
Ja sądzę, co chce zrobić? Sądzę, że po prostu w Unii Europejskiej wszyscy wiedzą, że wiarygodność Donalda Tuska i wiarygodność nowej większości jest kompletnie inna niż odchodzącej władzy. Problem z premierem Morawieckim polegał na tym, podpisał kamienie milowe, zobowiązał się, że pewne rzeczy zrobi i tego nie zrobił, nie dotrzymał słowa. A nie ma nic gorszego w polityce międzynarodowej niż ludzie, którzy nie dotrzymują słowa. Oni Tuska znają, wiedzą, że kwestia praworządności dla nas, dla nowej większości, to nie jest tylko taktyczna gra z Brukselą, żeby dostać pieniądze. My naprawdę jesteśmy za przywróceniem praworządności i to zrobimy. Więc to jest zupełnie inna sytuacja niż ludzie, którzy 8 lat niszczyli tę praworządność.
To zacytuję jeszcze tylko na koniec tego wątku Jędrzeja Bieleckiego z Rzeczpospolitej, no, zorientowanego w europejskich sprawach dziennikarza, który pisze, KPO będzie odblokowane, bo Ursula von der Leyen musi nagrodzić teraz Donalda Tuska. Reszta to technikalia.
No to jest
nagroda
opinia publicysty? Nie, no oczywiście, że to nie działa w takich kategoriach. Tak jak powiedziałem wcześniej, te pieniądze, tak mówiła klasyczka tutaj, te pieniądze się po prostu Polsce
wtedy
należą. Tak?
Chodziło o nagrody,
i
tak?
Trzeba po prostu stworzyć warunki do tego, żeby te pieniądze szybko przypłynęły. I one tak bardzo są w interesie Polski, tak bardzo Polska ich potrzebuje, polskie samorządy, polskie instytucje, polskie firmy, że w głowie mi się nie mieści to, że PiS przez 2 lata, nawet były billboardy, że te pieniądze będą, tego nie chciał załatwić. To jest po prostu zdumiewające. Więc uważam, że ta ścieżka tutaj do odblokowania tych pieniędzy jest prosta, bo Unia chce je Polsce dać po prostu.
Panie przewodniczący, to zmienimy teraz temat o negocjacjach nowej sejmowej większości. Porozmawiajmy. Podpiszecie umowę koalicyjną przed stworzeniem rządu? Jak to ma wyglądać? Jakie są plany te polityczne?
Plan polityczny to jest taki, żeby w pierwszym kroku, no pierwszy krok już nastąpił. Większość desygnowała Donalda Tuska na premiera i każdy z liderów powiedział, co jest ważne dla nowej większości. Mhm. Różne kwestie tutaj się
pojawiły. Także te personalne obszary działalności rządu, tak jak rozumiem, to
jest
ten etap.
W drugim etapie jest kwestia zorganizowania pracy Sejmu i Senatu. Kto będzie marszałkiem Sejmu i Senatu? Trzeci krok to jest kształt rządu rozumiany nie tylko jako personalia, ale pewna filozofia stworzenia tego rządu, obszary kompetencji, działy administracji. Mhm. Tutaj premier ma dość dużą elastyczność w ukształtowaniu tego. Będzie to chciał robić z liderami, pozostałymi liderami większości. Umówili się wczoraj to, czy przedwczoraj wyraźnie to opowiedzieli, że najpierw ten etap parlamentarny. Mhm. Oczywiście dużo też zależy od prezydenta Andrzeja Dudy, który może pójść złą drogą, to znaczy desygnować kogoś z PiS-u, kto nie zyska większości.
Okej, no wydłuży to całą procedurę.
Albo ale chodzi w którymś momencie pokazać, że desygnuje Donalda Tuska. Więc tak naprawdę dopiero desygnowany Donald Tusk ma przestrzeń do tego, żeby rozmawiać o tym, jak będzie wyglądać rząd.
Tylko chodzi mi o to, czy nowy rząd będzie miał też, nowa koalicja przede wszystkim, będzie miała umowę koalicyjną, która chociażby kwestie programowe będzie regulowała, czy to będzie dokument, jawny dokument już na początku.
Takie wypowiedzi publicznie padały i sądzę, że to jest racjonalne oczekiwanie, bo mamy do czynienia z trzema, czy właściwie jeszcze większa liczba partii.
No partii to bliżej dziesiątki.
No może nie dziesiątki,
u
ale...
U was są cztery.
Tak, ale to cztery plus dwa plus dwa to jest osiem.
No, jeżeli chodzi o PSL, to tam są też jeszcze inne podmioty. No, to jest Koalicja Polska, panie przewodniczący.
Razie,
tam jeszcze też są Centrum dla Polski i tak dalej.
W każdym razie, no to
Unia 10, Europejskich Demokratów, pamięta pan o czymś takim?
Tak, oczywiście. Więc w takiej sytuacji, gdy jest więcej podmiotów, lepiej pewne rzeczy ustalić i spisać, bo w przyszłym rządzeniu uniknie się różnych problemów i niejasności. Natomiast tak silna jest wola powołania wspólnego rządu, tak silny mandat 11 milionów 600 tysięcy Polaków, że tutaj nie potkniemy się o jakieś przecinki czy o jakieś sprawy. Więc ta umowa koalicyjna może być takim dokumentem porządkującym pewne rzeczy, pewne obszary. Natomiast wszystko zawsze zależy od zaufania, od zdolności do współpracy. A ten poziom dziś, widać to było we wtorek, między liderami, między partiami jest bardzo wysoki. On wynika z wyniku wyborów, tak, że po prostu wyborcy by nam nie wybaczyli, gdyby teraz ktoś zaczął jakieś problemy robić.
Panie przewodniczący, czy rozmawiał pan z Donaldem Tuskiem o powrocie na stanowisko ministra obrony narodowej?
Nie, takich rozmów nie było. Donald Tusk nie rozmawia jeszcze z kandydatami.
A chciałby pan to funkcję objąć?
Jestem do dyspozycji oczywiście, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że mogą być inne pomysły. Ja tak jestem zadowolony z tego wyniku wyboru, z tej wielkiej zmiany, która następuje w tym momencie, że naprawdę jakieś tutaj sprawy personalne, ja wiem, że różnie może być.
W polityce ambicje polityków to naprawdę
znaczy, ja jestem,
też jest niezmiernie ważna sprawa, która decyduje czasem o upadkach rządów.
Jestem, mam wrażenie, staram się być ambitny, pracowity, zajmować się jakimiś obszarami, natomiast znam dobrze politykę, dość długo w tej polityce jestem i wiem, że nie jest to dostateczna przesłanka do obejmowania tych czy innych funkcji, więc jestem gotowy do objęcia różnych funkcji, ale najbardziej się cieszę z tego, że jestem posłem ziemi opolskiej z pierwszym wynikiem w województwie opolskim i to jest dla mnie źródło ogromnej satysfakcji. Co będzie później, absolutnie zobaczymy.
W każdym razie, jeżeli taka propozycja by padła, to podjąłby się pan tego zadania.
Nie chcę tego w taki sposób przesądzać.
Pan, że jest do dyspozycji.
Jestem do dyspozycji, ale bycie do dyspozycji jest pewnym stanem, natomiast przyjęcie konkretnej propozycji wymaga tego, żeby ktoś tę propozycję składał. Więc ja nie chcę tą drogą jakiejkolwiek presji wywierać, bądź presji nie wywierać. Powiedziałem już wszystko na ten temat. Jestem gotowy, natomiast nie uważam, że ktokolwiek, Donald Tusk jest już kandydatem na premiera, ale ktokolwiek poza nim ma jakieś roszczenie, oczekiwanie, czy z czegoś wynika, że powinien kim być. Nie. Premier ma całkowitą swobodę ukształtować ten rząd tak, żeby to było dobre dla Polski i jedne osoby się mogą z nim znaleźć, inne nie znaleźć i nie ma to tak naprawdę większego znaczenia.
Okej, to czy dobre dla Polski są proponowane przez Parlament Europejski, przez Komisję Konstytucyjną zmiany traktatowe? Tam chodzi o odejście od prawa weta w kilkudziesięciu przypadkach dotyczących m.in. polityki bezpieczeństwa zagranicznej, obronnej, wiele kompetencji przesuniętych w kierunku Brukseli od państw członkowskich.
PiS tym straszy. Widziałem takie wpisy byłej premier Beaty Szydło. Zupełnie niesłusznie, bo oczywiście trzeba by tutaj dłuższą rozmowę odbyć. Ja na przykład uważam, że to, co dotyczy spraw obronnych, spraw polityki zagranicznej, wzmocnienie integracji jest w interesie Polski. W innych sprawach trzeba tutaj dyskutować, też patrzeć na interes Polski. Natomiast nie należy tego odrzucać z góry. Jeśli chodzi o sprawy obronne, Unia ma za mało kompetencji i to zawsze była taka kula u nogi, tak? Bo Unia nie była w stanie wiele zrobić. Dziś mamy tak ciężką sytuację w Europie, że więcej współpracy obronnej unijnej jest w interesie Polski.
Natomiast czyli te zmiany są w interesie Polski?
Tak. Natomiast w innych kwestiach trzeba po prostu dyskutować, trzeba o tym rozmawiać. To jest na razie propozycja.
Że kierunek, panie przewodniczący, jest jakby wyraźny. Tak? To nie jest tak, że część kompetencji z Unii przechodzi na państwa członkowskie, a część z państw członkowskich na Unię, tylko to są większe kompetencje zdecydowanie dla Unii jako takiej, mniejsze dla państw członkowskich. Chodzi o to, że to jest właściwy kierunek.
Kierunek jest właściwy, choć są pewne elementy, które, jak ja to czytałem, wymagają większego wyjaśnienia. Natomiast przecież bardzo często mówimy tak, a ta Unia, biurokraci, powolna, beznadziejnie, nie decyduje. Zanim coś się wydarzy, to musi się zebrać 70 komitetów i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jest taka przestrzeń spraw. Pokazała to choćby pandemia, tak, wejście Unii w kwestie zdrowotne, gdzie to było bardzo korzystne, te wspólne zakupy szczepionek.
No tak, okazały się potem z czasem takie umiarkowanie rozsądne i korzystne te wspólne
zakupy szczepionek. Szybkość decyzji i to, że Europejczycy szybko mieli szczepionki, była miarą dobrego działania w tym względzie. No, więc jeżeli chcemy, żeby
setki milionów dawek Europejczycy utylizowali tych szczepionek.
Lepiej, że nie zabrakło tych szczepionek. Więc uważam, że jeżeli w pewnych sprawach Unia będzie mogła działać sprawnie. Przecież Polska jest w kierunku.
Ale kierunek
Unii.
Federalizacja?
To nie, jest... to nie jest. To jest taki przymiotnik właśnie przez wrogów większej współpracy nadawany. To nie jest żadna federalizacja.
Ale czy postępująca integracja nie prowadzi w końcu do
federalizacji? Ja uważam, że są obszary, gdzie tej integracji powinno być więcej. Wskazałem je. To są sprawy bezpieczeństwa, bo to jest w naszym interesie. Nie w kolizji do NATO. Wspólnie z NATO, wykorzystując unijne pieniądze na to, żeby zwiększać nasze bezpieczeństwo, a są obszary, gdzie musimy pilnować własnych interesów, tak? To jest absolutnie naturalny stan. Pamiętajmy, Unia to nie jest zewnętrzny twór do nas. Polak, dziś premier Morawiecki, jutro premier Tusk, jest członkiem najważniejszego organu Rady Europejskiej. Jest Parlament Europejski, jest Komisja Europejska. Przecież to jest nasze ciało, a nie jakiś wróg. Nie dajmy sobie wmówić, że my wojujemy z Unią i że tak jak PiS próbował przy okazji referendum o tych europejskich biurokratach. Nie ma europejskich biurokratów.
Panie przewodniczący, to dokończymy w internetowej dogrywce Sedna Sprawy, tą radiową część rozmowy. Dobrze. Kończymy. Tomasz Siemoniak, wiceszef Platformy, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia życzymy słuchaczom Radia Plus. Zapraszamy na część dalszą już w internecie.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Tomasz Siemoniak, wiceszef Platformy, cały czas jest z nami. Rozmawialiśmy, panie przewodniczący, o Unii Europejskiej, o tych zmianach, które na razie są na jakimś wstępnym etapie, czy nawet przedwstępnym, bo to jeszcze nie jest poziom całego Parlamentu Europejskiego, tylko jednej komisji, więc daleka droga do zmian traktatowych. W każdym razie rozumiem, że możemy przyjąć, że Platforma Obywatelska te zmiany traktatowe w takim kształcie, w jakim są w tej komisji konstytucyjnej, poparłaby?
Nie, ja tego nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że są takie zmiany, które wydają mi się bardzo zasadne i w interesie Polski. I są takie, które budzą moje wątpliwości i że pewnie daleka droga do tego, żeby to jakkolwiek weszło w życie. W gruncie rzeczy, patrząc nawet na czas obecności Polski w Unii Europejskiej, takich zmian traktatowych było kilka, natomiast nieudanych prób było jeszcze więcej. Więc Unia na pewno chce wyciągnąć wnioski z niedostatków swojego działania. Czy ta recepta jest taka, jak w tym projekcie? Jak mówię, diabeł trochę tkwi tutaj w szczegółach. I mi się pewne rzeczy podobają. Znaczy, zwłaszcza dotyczące obrony, polityki zagranicznej, bo to tak naprawdę jest stałą słabością Unii Europejskiej. I niestety my na tym też cierpimy. Natomiast w takich kwestiach, jak głosować, jak przegłosować, jak w takich obszarach, które no, wprost dotykają interesów gospodarczych, interesów energetycznych, to trzeba się spokojnie zastanowić nad tym. I dobrze, że te zmiany czy te propozycje są już znane, bo to jest czas na to, żeby we wszystkich krajach odbyła się taka dyskusja. I
Też robimy właśnie.
Co też robimy i jak mówię, po prostu tych zmian jest tak dużo, tych propozycji tak dużo, że nie sposób powiedzieć, jestem za albo przeciw, tak?
Bo... No ale to jest poziom, jeżeli chodzi o Parlament Europejski, to będzie poziom rezolucji i eurodeputowani także z Platformy powiedzą, czy są za, czy
no
przeciw.
Tak, ale
potem nabiorą kształtu bardziej konkretnego norm prawnych, które będą przyjęte albo nie. Ale na razie to jest gdzieś deklaracja co do całości.
Po całym procesie dyskusji, poprawek, po całym kontekście rozszerzania Unii w przyszłości, tak, jak do tego się powinny nowe traktaty odnosić. No to są super ważne rzeczy, które
chodzi o kierunek,
wymagają. Kierunek, uważam, większej integracji Polski z Unią, czy większej integracji Unii jest korzystny, z wyjątkami, które już też tam sam zauważyłem.
Jakiś tydzień temu w tym studiu Marek Sawicki, czyli koalicjant przyszły Platformy, mówił, że PSL absolutnie nie jest za bardziej pogłębioną integracją. Że
będziemy o tym rozmawiali. Będziemy o tym rozmawiali. Jesteśmy w jednej frakcji w Europejskiej Partii Ludowej z kolegami z PSL-u i wypracujemy tutaj wspólne stanowisko.
A EPP jest za tymi zmianami też póki co na poziomie Parlamentu Europejskiego. Europejska Partia Ludowa jest za tym.
Właśnie, więc tutaj...
PSL pośrednio też.
Więc w takim razie to jest kwestia, jakie jest stanowisko do końca PSL-u. Ja myślę, że tutaj sprawa ma charakter składający się z bardzo wielu szczegółów, tak? I gdyby pan poseł, minister Marek Sawicki był pytany o te 100 rzeczy, które tam się znajdują, to pewnie by nie zawsze odpowiadał nie.
To idźmy dalej, panie przewodniczący. Pana wypowiedź, wokół której było bardzo głośno, nie ta o armii ostatnia, tylko 2 lipca TVN24 i mówił pan tak, przyjdą silni ludzie i go przekonają do tego, że nie jest prezesem Narodowego Banku Polskiego, to jest sfera elementarnego ładu w państwie, mamy dublerów nielegalnie wybranego Trybunału Konstytucyjnego, mamy Glapińskiego, który wedle ekspertyz dla prezydenta Dudy nie powinien być na kolejną kadencję prezesem NBP. Takie sprawy trzeba rozwiązać, ci wszyscy ludzie powinni grzecznie odejść. Platforma za chwilkę stworzy rządzącą koalicję, stworzy rząd. Co się wydarzy, jeżeli chodzi o prezesa NBP?
Powinien pan redaktor dodać, że to ja powiedziałem 2 lipca, ale zeszłego roku. To nie jest 2 lipca tego roku.
Tak, to było bardzo dawno. To było bardzo dawno
temu. Po pierwsze. Po drugie, była to odpowiedź na pytanie, a co jeśli prezes będzie odwołany i nie będzie chciał opuścić gabinetu? Takie rzeczy się w historii Polski zdarzały. Po trzecie, oczywiście prezes Glapiński wpadł potem w amok, straszył prokuraturą, podawał. Nic się nie wydarzyło, prokuratura, nikt mnie nie zapytał o to z prokuratury od lipca zeszłego roku, czyli to jest 15-16 miesięcy.
Może w końcu tam nie poszło zawiadomienie żadne.
Nie wiem tego w ogóle. Wielkie konferencje prasowe z atakami prezesa Glapińskiego. Ja mówię tylko o tym, ja nie jestem, jakby zna mnie pan redaktor, jakimś zwolennikiem siłowych rozwiązań, tylko mówię o tym, że jeżeli ktoś jest odwoływany i nie pełni funkcji, to powinien to stanowisko opuszczać.
Czyli to nie jest tak, że teraz pełniąc funkcję prezesa NBP, profesor Glapiński może pomyśleć, że będzie jakaś próba, nie wiem, siłowego rozwiązania.
Jego wypowiedzi wtedy były, powiedział, bardzo aroganckie, jak zresztą wiele wypowiedzi jego. Myślę, że jest też jednym z architektów porażki PiSu. Jego styl, jego wypowiedzi.
No, pewnie nie pomógł, ale panie przewodniczący, to co jeżeli, jak mamy dzisiaj rozumieć tę wypowiedź? Przyjdą silni ludzie. Rozumiem, że tylko w takim kontekście, że gdyby panie był odwołany, to
tak,
wtedy...
Znaczy ja to mówiłem z uśmiechem, raczej jako żart. Uważam, że jeśli ktoś jest odwołany, to jest odwołany i nie powinien sprawować funkcji i każda zmiana, jaką nowa większość będzie przeprowadzała, będzie legalna, zgodna z prawem i koniec, kropka, tak? Znaczy ja sobie nie wyobrażam tego, że trzeba cokolwiek fizycznie robić i do tego...
Ale do końca kadencji, rozumiem, Adam Glapiński, prezesem NBP,
Tego nie powiedziałem. Na pewno nowa większość będzie musiała rozwiązać wiele problemów z takimi instytucjami, które przez PiS zostały partyjnie zawłaszczone. W żadnej mierze to nie oznacza tego, że ktoś będzie siłowo wyprowadzał.
Okej, to o wojsku jeszcze na koniec krótko, panie przewodniczący, porozmawiajmy. Ministerstwo Obrony Narodowej podaje, że armia liczy teraz około 187 tysięcy żołnierzy pod bronią. Ilu powinna liczyć, zdanie pana przewodniczącego?
Mówiłem na ten temat. 220 tysięcy. Podałem liczbę i jej składniki, uważając, że powinno być około...
40 tysięcy WOT-u, tak?
Tak, znaczy, że powinno być 150 tysięcy zawodowych. Teraz jest 126, czyli 24 tysięcy więcej zawodowych. I uważam, że to jest ogromne wyzwanie z powodów demograficznych, z powodów płacowych, braku po prostu ludzi do wojska, do policji. Policja też ma bardzo dużo wakatów. Więc zdecydowanie jestem za zwiększeniem liczebności armii. I ta przedziwna dyskusja, która się odbyła w ciągu ostatnich dni, no, pokazała, że dla odchodzącego ministra, bo on chyba tak myślę, że po prostu nie przeczytał, bądź ktoś nie przeczytał do końca mojej wypowiedzi.
Bo to poszło w świat, pan mówił o zawodowych żołnierzach, tak. Bez WOT-u po prostu, jak rozumiem, nie był doliczony WOT. Ja wiem, tylko chodzi mi o to, że poszła w świat ta dużo mniejsza liczba, że to będzie całość.
Po prostu w depeszy, w twicie, który radio, gdzie byłem na tej rozmowie, podało, nie napisali całości mojej wypowiedzi, nie napisali 150 tysięcy armii zawodowej, tylko 150 tysięcy żołnierzy. Na tej podstawie minister Błaszczak zorganizował całe takie zamieszanie. Liczba. Ja myślę, to nie jest ostateczna liczba. To 220 tysięcy wynika z moich długich rozmów z byłym szefem sztabu generalnego, gdzie przeglądaliśmy się, ilu żołnierzy potrzeba do nowego kupowanego sprzętu, do nowych czołgów, do nowych armatohaubic. Więc ja chcę, żeby ta dyskusja była merytoryczna po prostu liczebności armii. Nie upieram się, że 220, może trzeba 230, tak? Może 232. Natomiast nie ma fetyszu 300 tysięcy, tak? Takiego politycznego, gdzie daleko jest do tej liczby, gdzie...
Tak do kropki, panie przewodniczący?
No to kropka.
No to już możemy w takim razie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy, były minister Obrony Narodowej, były wicepremier, a zobaczymy za kilka tygodni, czy znowu nie minister Obrony Narodowej jest to jeden pewnie z rozważanych scenariuszy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.